Dzień dobry, ze mną jest Sławomir Broniarz, czyli prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Panie prezesie, pan zaszczepiony?
Tak, już mam drugą dawkę dawno za sobą, także już mam...
Już pan ma pełną
odporność. Paszport covidowy w telefonie.
No właśnie. Polska Akademia Nauk w zaleceniach na przyszły rok szkolny przekonuje, że nauczyciele niezaszczepieni nie powinni pracować z dziećmi. Pan się zgadza z taką opinią?
Znaczy, ja generalnie jestem zwolennikiem szczepień, ale tutaj mielibyśmy do czynienia raczej z taką stygmatyzacją jednej grupy zawodowej. Dlaczego lekarze są... nie są zobligowani do tego. Niedawno byłem w przychodni i obsługiwała mnie pielęgniarka, która mówi, że na nic nigdy się nie szczepiła i nie będzie się szczepiła na koronawirusa. A tutaj nagle jest sygnał wobec nauczycieli. Wydaje mi się, że tutaj raczej powinniśmy odwoływać się do zdrowego rozsądku, do poczucia i świadomości tego, jak dużym zagrożeniem zarówno dla nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami jest brak tych szczepień, aniżeli mówić, ta konkretna grupa będzie miała obowiązek się szczepić.
A jak dużo nauczycieli z waszych danych wynika się nie szczepi, nie chce tego robić?
Nie mamy informacji w tej sprawie, która byłaby informacją pełną, natomiast wiem, że resort edukacji podawał dane mówiące o tym, że zaszczepiło się około 500 tysięcy koleżanek i kolegów. Pytanie, jak duża grupa z nich zrobiła, także to po raz drugi.
Panie prezesie, wiele wskazuje na to, że ta czwarta fala pandemii, o której się mówi, że ona się właśnie teraz zaczyna, że ona będzie wypadać, być może wysokie liczby zakażeń będą wypadać właśnie na początku roku szkolnego, więc...
To tym bardziej powinno wskazywać na to, że...
Jak tutaj zabezpieczyć szkołę przed wzrostem zachorowań, przed tym nauczaniem zdalnym, o którym przecież sam pan mówił, że negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne uczniów i trzeba go unikać.
Tak, ale szkoła nie jest jakąś wyizolowaną wyspą, do tej szkoły przychodzi młodzież, która póki co nie ma obowiązku szczepienia. Z tą szkołą kontaktują się rodzice, którzy także mają dosyć ambiwalentny stosunek do tego procederu. Natomiast zwracam uwagę na to, że im więcej będzie takiego przekazu adresowanego do nauczycieli, ale nie na zasadzie takiej nachalnej propagandy, ale właśnie odwoływania się do racjonalności, rozsądku, odpowiedzialności, to tym większa będzie, moim zdaniem, pozytywna reakcja. Natomiast sam jestem zwolennikiem szczepień, ale absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby ta jedna, jedyna grupa zawodowa miała obowiązek bycia zaszczepioną.
Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest moim i państwa gościem. Nasza rozmowa jest kontynuowana w rmf24.pl, naszym nowym radiu internetowym, a także na naszych stronach w sieci. A kolejny pomysł Polskiej Akademii Nauk, skoro przy tym jesteśmy, jak regularne testowanie w szkołach. Polska Akademia Nauk mówi co najmniej raz w tygodniu, bo to niewiele kosztuje, bo jest to dość proste. Rzeczywiście to niewiele kosztuje, rzeczywiście jest to wykonalne, żeby raz w tygodniu przeprowadzać w szkołach testy?
Związek od marca, kwietnia ubiegłego roku był zwolennikiem tego, żebyśmy takie testy przesiewowe, takie testy selektywne robili. Wydaje się, że jeżeli członkowie panu także się do tego odnieśli, co prawda z pewnym opóźnieniem, to za tym przemawiają pewne racjonalne przesłanki, racjonalne argumenty i można taką grupę sobie wybrać i selekcjonować i na podstawie tej wąskiej grupy mniej więcej mieć obraz poziomu nasycenia koronawirusem.
No dobrze, a czy robienie takich testów jest realne? Czego potrzeba? To potrzeba, rozumiem, pieniędzy, funduszy, tak? Czy taka kasa by się znalazła w szkołach, czy po prostu trzeba by ją skądś wyciągnąć?
Pytanie o pieniądze w szkole jest zawsze pytaniem trudnym.
Ale
skoro wiemy, ile pieniędzy idzie na zdecydowanie mniej zbożne cele i wystarczy sięgnąć po pierwszą lepszą gazetę, żeby dowiedzieć się, gdzie i na co rząd pakuje miliardy, a nie tysiące złotych, wydaje się, że w tak ważnym obszarze, tak ważnym przedsięwzięciu, jak tego rodzaju testy, tutaj pieniądze powinny się na to znaleźć. I sądzę bez wątpienia, że one są, bo to nie mówimy o jakichś dziesiątkach czy setkach milionów złotych, naprawdę. Wydaje się, że warto się nad tym problemem zastanowić, ale także z punktu widzenia jakby nie tyle legalności, ile faktu, że te testy muszą mieć jakieś przesłanki, które będą wynikały także decyzje, które tym testom będą w jakiejś mierze, czy na nich będą obudowane.
O tym powrocie do szkoły na pewno jeszcze porozmawiamy. Ja chciałem zapytać o to, co się działo wczoraj w Sejmie, bo w Sejmie wczoraj niespodzianki nie było. Przemysław Czarnek, pan prezes kręci głową, podpowiem naszym słuchaczom. Przemysław Czarnek nie został wczoraj odwołany, więc niespodzianki nie ma. Pan pewnie słuchał, jak pan minister bronił się przed tą próbą odwołania przez opozycję. I co, jest pan teraz uspokojony o los polskiej szkoły?
Mówiąc mało po polsku, dalekiej perspektywie jestem spokojny, bo wierzę w młodzież, wierzę w uczniów, wierzę w dzieci, wierzę w nauczycieli, że nie poddamy się tego rodzaju takiej natrętnej, nachalnej propagandzie, która jako żywo przypomina, nie wiem, lata 50. czy 60. Pan minister mnie rozczarował, powiem szczerze, ale nie dlatego, że jakiegoś, czegoś się spodziewałem, rozczarował mnie swoją postawą, bo wydawało mi się, że do tej pory wykazywał się daleko idącym spokojem, emanował taką pewnością siebie, czasami nawet nad A tutaj okazało się, że rozpoczęła się taka absolutnie polityczna nawalanka, bo na wszelkie takie rzeczowe argumenty ze strony różnych posłów pan minister, zresztą pan premier mówturował, rozpoczął od wielkiego ataku politycznego. Tutaj już nie było dyskusji o tym, co rzeczywiście rząd ma do zaproponowania, tylko nagle okazało się, że szkoła, środowisko nauczycielskie, edukacyjne to jest jedna wielka sfera lewactwa. Wątpię, żeby tak było. Natomiast to pokazuje, że emocje panu ministrowi, że tak powiem, i nerwy puściły. To także pokazuje kierunek, którym my zmierzamy z punktu widzenia jakości polityki edukacyjnej i tego trendu edukacyjnego. Ale to także pokazuje, jak pod wieloma takimi nieprawdziwymi, kłamliwymi stwierdzeniami posłowie broniący pana ministra próbowali przemycić rzekomo osiągnięcia tego resortu. I czułem, powiem szczerze, zażenowanie, słuchając pani posłanki Górskiej, która pomijając gramatykę, stylistykę, no, zachowywała się...
Było trochę jednak liczb ze strony na przykład pana ministra Czarnka. Pan minister Czarnek mówił o wsparciu dla nauczycieli, wyciągnął worki pieniędzy. 244 miliony na wsparcie dla uczniów. Dla nauczycieli przy pracy zdalnej 300 milionów. Pomoc psychologiczna 15 milionów i tak dalej, i tak dalej. On wyliczał, to jest mało?
Znaczy, to jest taka magia wielkich liczb. Pani poseł nawet powiedziała, że za ministra Czarnka dostaliśmy 1 miliard złotych podwyżki, co jest absolutnie nieprawdą, bo za Czarnka nie było nawet złotówki podwyżki.
No, ale podobno będą, pan minister Czarnek zapowiada, że niedługo te podwyżki
się pojawią. Czasy przyszłe i niepewne, więc raczej mieszmy to, co mamy rzeczywiście w portfelu, a nie deklarowane obietnice. Natomiast zwracam uwagę na to, że te 300 milionów na sprzęt, owszem, radykalnie zwiększyło momentalnie ceny sprzętu, bo jak się pojawia na rynku oferta w wysokości 300 milionów złotych, która musi być wydana na sprzęt wspomagający edukację zdalną, no to byłoby dziwne, gdyby hurtownicy i sprzedawcy na tym nie zarobili, ale ta oferta to jest mniej więcej...
No dobrze, ale ten sprzęt miał trafić ostatecznie do nauczycieli, tak, więc ale to, niezależnie od wszystkiego wydaje się, że panie to chyba redaktorze, powinno jakoś pomóc, przynajmniej w niewielkim stopniu.
Jako osoba, która żyje ze smartfonem i z komputerem, pan wie doskonale, że za 500 zł to wielkiego zakupu nie zrobimy, chyba że gdzieś w jakimś second handzie. Jeżeli chodzi o pomoc pedagogiczną, psychologiczną, to tam wypada mniej więcej 3 zł na osobę. Natomiast no, takie wielkie liczby jak 180, 200, 300 milionów złotych, no rzeczywiście na kogoś to nie jest związane ze środowiskiem, mogą wywierać na nim duże wrażenia, ale jak to podzielimy na liczbę nauczycieli, na liczbę uczniów, na liczbę samorządów, to widzimy, że tutaj jest absolutna mizeria w tym zakresie. Natomiast to wcale nie znaczy, że te pieniądze były źle wykorzystane czy zmarnowane, tylko ich jest zdecydowanie za mało. Żeby nauczyciel mógł mówić o tym, że jest w pełni przygotowany do edukacji zdalnej, musi mieć własny komputer, musi mieć także zapłaconą sieć, no bo póki co to edukacja zdalna była prowadzona na nasz koszt. Zresztą jak cała praca zdalna całego sektora zawodowego, robimy to w swoim domu, na swoim sprzęcie, na swoim komputerze, na swojej sieci, na swojej energii.
A czy coś się zmieniło? Czy coś się zmieniło, jeżeli przyjdzie ta czwarta fala, o której mówią naukowcy, przed którą ostrzegają de facto? No jeżeli się okaże, że znowu dzieci muszą wrócić do edukacji zdalnej, wszyscy byśmy tego nie chcieli, co do tego się zgadzamy, ale gdyby się okazało, że to jest konieczne, dalej będziecie to robić na swój własny koszt?
No nic na to nie wskazuje, żeby było inaczej. No póki co nikt nie ma zamiaru nam płacić za komputery, tudzież za dzierżawę swojego pomieszczenia i ponoszenie kosztów energii, ale powtórzę, to dotyczy wszystkich pracujących zdalnie, nie tylko nauczycieli. Dziwię się, że parlament nie jest w stanie tutaj wygenerować stosownych przepisów. Natomiast z punktu widzenia jakości tej pracy edukacyjnej, tej pracy zdalnej, jest już niebywały postęp będący efektem, następstwem pracy dyrektorów, samorządów i nauczycieli. Jesteśmy do tego zupełnie inaczej przygotowani, tyle tylko, że powtórzę, to jest element samokształcenia, samodoskonalenia przy mizernym zainteresowaniu ze strony resortu.
Związek Nauczycielstwa Polskiego rozmawia teraz z ministrem Czarnkiem, z Ministerstwem Edukacji?
No to jest jedna z tych nieprawd, czy wręcz kłamstw, które wczoraj padły w Sejmie, że pan minister jest zwolennikiem dialogu, być może werbalnie, być może deklaratywnie.
Z tego, ale... co pamiętam, negocjacje były zerwane.
Wszystkie związki zawodowe, aczkolwiek słowo wszystkie może obarczone pełną dozą ryzyka, bo nie wiem, jaka jest postawa Solidarności w końcu, bo raz protestują przed ministerstwem, raz rozmawiają, ale generalnie związki zawodowe są przeciwne temu trendowi i tym kierunkom zmian, które realizuje pan minister Czarnek. Nie chcą z ministrem rozmawiać. I mówimy to wyraźnie. Do tego zostały doproszone jakieś inne sfery, posłowie, samorządowcy. My chcemy rozmawiać bezpośrednio na zasadzie związki, ministerstwo. Natomiast tutaj nie ma atmosfery dialogu, chyba że tylko i wyłącznie w sensie werbalnym pan minister próbuje powiedzieć, że jest tego zwolennikiem, dlatego że dialog nie może polegać na dyktacie jednej strony. tak samo związków, jak i ministra. Musimy wiedzieć, co ten partner ma nam do powiedzenia, ale wsłuchać się także w jego reakcję. A w sensie technicznym odbywa się to tak, że pan minister wchodzi, powie, co wie, z reguły krótko i wychodzi. I zostajemy z pracownikami Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Może pan tęskni za Anną Zalewską albo za Dariuszem Piątkowskim?
Anna Zalewska powiedziała, że jeszcze zatęsknicie za mną.
No właśnie,
Anna Zalewska
tęsknicie?
Cały masie różnego rodzaju problemów, tak to nazwijmy, które wiązała ze swoją, czy wiązały się z jej jakością i polityki, była osobą, która nie unikała tej rozmowy. Co ona z tymi rozmowami robiła, czy ona je przyjmowała, czy wylatywały prawym uchem, wchodząc do lewego, to już jest jakby rzecz pani minister. Natomiast na pewno te rozmowy się odbywały, bo ona zainicjowała dyskusję, zresztą na wniosek ZNP, Zespołu do Spraw Statusu Zawodowego Nauczycieli. Pan minister po wielu, wielu miesiącach swojego urzędowania do tego wrócił, ale powtórzę, ten dialog odbywa się wręcz w kuriozalny sposób i to, że nawet Solidarność z niego zrezygnowała, jest sygnałem także dla pana ministra bardzo negatywnym.
To pan minister Czarnek chyba nie jest pana ulubionym ministrem edukacji do tej pory, przynajmniej zarządów PiS-u?
Ja powiem szczerze, że mam taki ambiwalentny stosunek do osobowości tego czy innego ministra. Liczy się to, co on ma na środowisku do zaproponowania.
No, pan minister pod tym
Czarnek
pytam,
bo jest osobą, która jak rzadko który minister, pamiętając, że edukacja zawsze była jednak elementem takiej gry ideologicznej, próbuje to robić w sposób taki absolutnie jak słoń w składzie z porcelaną. Naprawdę. Tutaj nie ma żadnego niuansowania, żadnej dyskusji. Ma być tak, jak pan minister każe, mając świadomość, że póki co partia rządząca to jest 30% społeczeństwa, które wyraża jakby aprobaty dla tego rodzaju zachowań, działań, kierunków, a edukacja dotyczy wszystkich obywateli, bezpośrednio czy pośrednio.
W sprawie ministra Czarnka pisaliście list do prezydenta Andrzeja Dudy, do premiera Morawieckiego. No, zgaduję, że odpowiedzi jakiejś konkretnej nie było, więc będzie kolejny duży strajk nauczycieli?
Że po roku 2019 nie ulega wątpliwości, że przeżywamy to do tej pory, z dniem dzisiejszym także, ale tutaj na pewno nie jesteśmy bezbronni. O tym mówią nauczyciele. Musimy szukać innych form, innych metod protestu i tu, jeżeli rzeczywiście działania resortu edukacji będą szły w kierunku, który uderza w nauczycieli, ale uderza przede wszystkim w edukację, w dzieci, w młodzież, to zapewne taka ostra reakcja jest tutaj spodziewana.
Przez ostrą reakcję rozumiem jakaś forma strajku, tak?
Dokładnie tak. W zasadzie nie ma takiego tygodnia, gdzie nie pojawiałyby się propozycje różnego rodzaju zachowań wtedy, kiedy wrzesień, październik, listopad będzie przynosił rozwiązania absolutnie dla nas niekorzystne. Tyle tylko, że to nie może być decyzja samego związku zawodowego, ale decyzja, która musi być oparta o konsensus zdecydowanej większości tych, którzy ewentualnie w tej formie protestu będą brali udział.
No dobrze, to kiedy cierpliwość się skończy? Raczej pesymistycznie z tego, co pan mówi, patrzycie państwo na to, co się będzie działo w edukacji w najbliższych miesiącach, w nowym roku szkolnym. Kiedy będzie taki moment, że powiecie dość?
No, wtedy, kiedy pojawią się już rozwiązania, które nie będą stwarzały żadnego pola do manewru, a które będą uderzały w status zawodowy nauczyciela, będą uderzały w autonomię szkoły, które będą już twardymi przepisami. Czekamy na posiedzenie sierpniowe Sejmu. Być może po przerwie wakacyjnej Sejm wraca do pracy we wrześniu i wtedy będziemy czekali na konkretne rozwiązania, które się będą pojawiały i będą przedmiotem dyskusji.
No właśnie, a propos tych konkretnych rozwiązań, które są zapowiadane. Zna pan takie sytuacje, w których dyrektor szkoły nie słucha kuratora oświaty, albo jest na wojnie z kuratorem oświaty, albo jest z nim w jakimś strasznym konflikcie?
No, są tacy dyrektorzy. Ja sądzę, że wielu dyrektorów małopolskich świadomie czy podświadomie jest w konflikcie z kuratorem. Ale ja wrócę do historii. Ktoś może powiedzieć, że zamieszka, ale ja będąc dyrektorem szkoły i większej, i mniejszej, także miałem do czynienia z różnego rodzaju kuratorami. Czasami był to kurator wojskowy także, ale nigdy nie było obawy, że oto moja działalność jako dyrektora szkoły może się spotkać z tak radykalnymi działaniami w charakterze wręcz penalizacyjnym, jak mamy do czynienia w obecnych propozycjach resortu. Tutaj
mówimy o propozycjach resortu sprawiedliwości w tym momencie, tak?
No tak, ale to jest ten sam
rząd. Ale tutaj chyba jeszcze projektu nie ma.
Jest projekt ministra Wójcika i tam wyraźnie jest napisane 3 lata dla dyrektora za działania, które godzą jakby interes dziecka, bez jasnego zdefiniowania, czym to jest. Jakkolwiek krytycznie byśmy się nie odnosili do przełomu lat, nie wiem, 80., 90., to naprawdę autonomia dyrektora szkoły była nieporównywalna z tą, którą próbuje teraz wykreować minister Czarnek, mówiąc wprost, likwidując taką autonomię.
No tak, no bo tutaj mamy do czynienia z kuratorem, który też będzie miał jakby decydujący wpływ na to, co się dzieje w szkole. Będzie mógł decydować, jakie organizacje do szkoły wejdą, tak? No bo to też był przedmiot sporu wczoraj na sali plenarnej w Sejmie. Ścisłe narzędzia kontroli nad dyrekcją, no będzie mógł odwołać dyrektora, będzie też miał decydujący wpływ na wybór nowego dyrektora. Po co to?
Znaczy ja powiem szczerze, że trochę się dziwię, że pan minister szuka tego rodzaju, że tak powiem, wytrychów i kierunków w tym działaniu. Patrząc na intencje, zrobimy to na wprost. Powiedział, dyrektora szkoły będzie powoływał minister lub wojewoda, bo on jest także emanacją rządu w terenie i unikamy wtedy takich półśrodków. To bo w gruncie rzeczy to się do tego sprowadza. Pan minister mówi, że co prawda będzie 15-osobowa komisja, ale powtórzę, w tym układzie, który pan minister proponuje, ja się nie doliczam aż 15 osób, natomiast bez wątpienia, patrząc nawet na obecną sytuację, na to, co się dzieje dzisiaj przy wyborach, ta piątka będzie decydowała o całości. Natomiast rzecz znamienna, no gdyby nagle okazało się, że trzeba w samej Warszawie zrobić konkursy na ponad 1000 dyrektorów, to zastanawiam się, skąd kurator oświaty, ten mazowiecki kurator oświaty, weźmie tak dużą liczbę pracowników, którzy będą reprezentowali ten urząd, żeby zabezpieczyć potrzeby kadrowe. Będzie tak, że będzie jeden przedstawiciel kuratorium, który będzie miał 5 głosów. I on będzie decydował, jak na walnym zgromadzeniu, mając tyle udziałów, de facto o tym, kto będzie dyrektorem szkoły.
Pan minister, mówiąc właśnie o tych zmianach, mówił o tym, że trzeba patrzeć dyrektorom na ręce, bo to jest ochrona dzieci, ja cytuję teraz oczywiście, przed demoralizacją, przed rozszerzaniem edukacji seksualnej w sposób nieprawdopodobny. Ja trochę mam, muszę przyznać, problem ze zrozumieniem tego stwierdzenia. Edukacja seksualna w szkołach jest na wystarczającym poziomie, czy trzeba nad nią pracować?
Moim zdaniem tej edukacji seksualnej prawie w ogóle nie ma, a szkoda, bo być może słowo seks kojarzy się wielu osobom tylko i wyłącznie z jedną czynnością, natomiast zwracam uwagę na to, że tu mamy do czynienia i z psychologią, i z biologią, i z higieną, i z dojrzewaniem społecznym, i z tym wszystkim, co się wiąże.
No i z demoralizacją. Jak twierdzi pan minister Czarnek.
No to są, ja nie chcę odwoływać się do młodzieżowego określenia w tym zakresie, bo ono może nie przystoi ani osobie, ani też jej rozgłośni. Natomiast zwracam uwagę na to, że tu jest jakaś fobia pana ministra, dlatego że jeżeli mamy powiedzieć, że chcemy dzieci strzec przed demoralizacją, to na pewno szkoła jest ostatnim miejscem, gdzie ta demoralizacja by następowała. Więc jeżeli pan minister ma tego rodzaju zarzuty, to proszę wskazać, w którym obszarze to następuje. Proszę zwrócić uwagę, że funkcjonujemy na bazie podstawy programowej Anny Zalewskiej, o której rozmawialiśmy, a która na pewno daleka jest od tego, żeby forsowała nagle NGOsy, edukację seksualną, czy jakiekolwiek inne działania, przeciwko którym pan minister protestuje. Więc wydaje się, że pan minister chyba nie do końca przeczytał to, co pani Zalewska w podstawie programowej zawarła, ewentualnie ma jakieś swoje, nikomu nieznane uprzedzenia dotyczące tego, że w szkole rzekomo następuje jakaś deprawacja czy wręcz dewiacje seksualne. Niczego takiego szkoła nie proponuje.
To ja zostawiłbym już ministra Czarnka w spokoju, a chciałem zapytać o ten powrót do szkoły we wrześniu. Powrót do szkoły, a właściwie o to, kto do tej szkoły nie wróci. Wy macie może jakieś informacje, ilu nauczycieli po wakacjach do szkół w szkołach się nie pojawi? Pytam dlatego, bo w Warszawie na przykład jest to podobno, będzie podobno po tych wakacjach 2000 wakatów, brakuje matematyków, fizyków, anglistów, polonistów. A jak to wygląda w całym kraju? Macie takie dane z całego kraju?
Znaczy, będziemy je mieli, no niestety, dopiero na początku września, bo wtedy pojawiają się takie dokumenty jak aneks do arkusza organizacyjnego szkoły. To jest dokument, który de facto jest fotografią funkcjonowania szkoły z punktu widzenia kadrowego. Natomiast dzisiaj obserwujemy zjawisko, które pewnej przestrzeni nadchodzących lat będzie zjawiskiem bardzo groźnym, jeżeli my temu nie położymy tamy, bo tu rzecz nie tylko w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, bo tutaj mamy do czynienia z brakiem nauczycieli, zjawiskiem do tej pory akurat całkowicie odwrotnym, ale ten brak nauczycieli ma także podtekst polityczny. Wielu z nas mówi, łącznie z wczorajszą dyskusją, która przy tym obywatelskim kongresie się odbywała, że mamy serdecznie dość tej polityki, tego ministra, tej jakości edukacji, tej nagonce na nauczycieli, bo ta taka bardzo krytyczna, bardzo nieuprawniona i skrajnie nasycona emocjami wypowiedź pana ministra właśnie uderzała w nauczycieli, uderzała w szkołę, podważała zaufanie rodziców do tej szkoły, powoduje, że mam tego serdecznie dość. Jak mam alternatywę, to ja z tej szkoły odejdę. W małych miejscowościach czasami tej alternatywy nie ma, więc ten nauczyciel jest w tej szkole, ale to wcale nie oznacza, że on zostaje tam i nie myśli o tym, że rzeczywiście jest w tej potężnej machinie jakimś tam trybikiem, z którym się nikt nie liczy, to mu się odbiera
to dopiero
tą autonomię.
W tym roku jest ta taka duża skala tych odejść potencjalnych, czy ona się zdarzała wcześniej? Bo aż trudno uwierzyć, że to nagle w jednym roku nauczyciele stwierdzili, dobra, już mamy dość, nie będziemy tego
ona
robić.
Ona pojawiła się w momencie, kiedy zaczęły być likwidowane gimnazja, kiedy nagle okazało się, że kilkadziesiąt tysięcy osób musi odejść z zawodu z powodów oczywistych. Potem pojawiła się oczywiście dyskusja o tym, jaka ta edukacja ma być. I wtedy wielu nauczycieli zadało sobie pytanie, przy tak mizernych zarobkach, a przypomnę, że płaca nauczyciela po studiach, będącego absolwentem wyższej uczelni i wchodzącym do zawodu jest równa płacy minimalnej, no ona nie motywuje nikogo do tego, żeby podejmować tak ciężką, ale przemiłą pracę. I wielu młodych ludzi mówi, nie, pójdę gdziekolwiek indziej. Rozmowa wczoraj ze Śląskiem i z jednym z mieszkańców Śląska. Mówię, proszę pana, absolutnie, dyskonty są o wiele bardziej opłacalne, bo schodzę z tego dyskontu, schodzę z kasy, rozliczam się, wracam do domu i nie mam na głowie niczego innego. Więc to pokazuje, w jak trudnej sytuacji znalazło się środowisko nauczycielskie.
Jaka będzie skala ewentualnych odejść nauczycieli, tak jak pan mówi, pewnie dowiemy się w najbliższych tygodniach. Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie prezesie.
Dziękuję uprzejmie.